Męski profil. Na program zaprasza Jerzy Piasny.
Filozof, przedsiębiorca, mediator, regionalista, myśliwy to męski profil Grzegorza Hekerta. Czy pan jest również członkiem jakiegoś zespołu folklorystycznego?
Byłem członkiem kapeli szamotulskiej w latach 80., będąc uczniem liceum w Szamotułach i szkoły muzycznej. Miałem wtedy przyjemność i niesamowity zaszczyt grania jedną z osób słynnej rodziny Orlików, która kapelę Orlików tworzyła. Pan Marian Orlik grał na kontrabasie. Grał wtedy na klarnecie pan Józef Miłek i pan Pawłowicz dołączał na akordeonie, który nie jest typowym instrumentem w zestawieniu szamotulskim, ale dla wypełnienia niektórych utworów wspomagał to w ten sposób. Mhm. Po latach wróciłem na moment do grania i spotkaliśmy się z tymi przyjaciółmi. I też bardzo miłym przyjęciem osób, które w tej chwili w kapeli szamotulskiej grają. Tam jest pan Tomasz Kuźniak i pan Paweł Kuźniak. Bardzo fajni ludzie. No i pograliśmy przy paru okazjach. Też pojawiła się taka refleksja. Kiedyś w mieście było wielu więcej muzyków, którzy te melodie znali, potrafili śpiewać przyśpiewki po kilkanaście zwrotek. Tak. Teraz jest to ta sytuacja troszkę gorsza, ale dzięki, myślę, panu Maciejowi Sierpińskiemu, który od lat prowadzi w Szamotułach zespół folklorystyczny Szamotuły i kładzie ogromny nacisk na kultywowanie tańca. Ta tradycja wśród młodzieży z powrotem ożyła bardzo i na przykład pięknie to wygląda, kiedy w procesji Bożego Ciała idą w dwóch szeregach od najmniejszych parolatków po seniorów w strojach szamotulskich. No, dziesiątki ludzi, także to jest...
No, ja widzę, że pan jest zakochany w Szamotułach i właśnie w tym folklorze. To pana bardzo, widzę, cieszy, umie pan o tym opowiadać. Pana dzieci, pana żona też są zaangażowani?
Instytucjonalnie nie. Natomiast jest tradycją u nas w domu, przy okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, że zjeżdża się cała rodzina wielopokoleniowa. No i wtedy gramy i śpiewamy, wszystkie instrumenty idą w ruch i te przyśpiewki obowiązują. A przy okazji też ważnych rodzinnych uroczystości, takich jak na przykład wesele, nie chciałbym tu już w szczegóły wchodzić, prosimy też osoby z zespołu i one dołączają i zawsze jakąś część staramy się tak zaplanować, żeby można od szamotu oberki, polki, przodki zatańczyć. A tutaj tylko dodam, że region szamotulski jest dlatego tak ważny folklorystycznie, że posiada jakby własny zestaw pieśni, przyśpiewek, to jest ponad 70, które w innych częściach Polski nie występują. Dlatego razem z rejonem Rzeszowa, Lublina, Góralskim, Kujawami jest postrzegany jako jeden z najmocniejszych od tej strony. No a dodatkowo ma zaczerpnięte ciekawe rozwiązania muzyczne wynikające z wyjazdów na tak zwane zaksy i do pracy w poprzednich stuleciach do Niemiec z muzyki ludowej tamtych rejonów, z Nadrenii, stąd u nas Rheinländry tańczone i jest to muzyka, która, myślę, jeśli ktoś rano szuka zamiast kawy czegoś do pobudzenia i do optymizmu na cały dzień,
postawi go na pewno na nogi.
To go postawi na nogi.
No, prawdziwa celebracja, jak państwo słyszycie, jest u pana Grzegorza. Jeśli chodzi o folklor, te sprawy związane z regionem szamotulskim. Panie Grzegorzu, a ma pan rodzinę, bo pan wspominał o żonie i o dzieciach.
Tak. Bardzo fajną rodzinę. Mam bardzo fajną żonę, Elżbietę. Kapitalne, kochane dzieci. Córka Weronika studiuje zarządzanie. Syn Ignacy jest adwokatem. Mam przesympatyczną synową Kaję. No i na spotkaniach rodzinnych wielopokoleniowo jesteśmy razem. Moja mama, mój brat, jego rodzina, teściowie, szwagrowie, wszyscy. Bardzo fajna rodzina.
Czy pan taki męski styl w wychowaniu tych dzieci wprowadził, kiedy były małe, czy później? Czy w ogóle to pana nie interesowało? Czy ten styl był Czy on w ogóle był?
Jeśli mogę odpowiedzieć taką krótką anegdotą, przygotowując się do ślubu z moją żoną, udaliśmy się na spotkanie, mniejsza z tym, gdzie to było, w Poznaniu, podczas którego była organizowana rozmowa z osobami, które jakby przygotowywały małżonków do ślubu. I podczas tego spotkania natychmiast niestety doszło do drobnego nieporozumienia, bo pomyślałem sobie, że oczywiście informacje ogólne o tym, z jakimi problemami się ludzie w małżeństwach później spotykają, to jest bardzo ważna rzecz, ale kiedy ktoś zaczyna słuchać, albo jeszcze gorzej, jak ktoś to wykłada jako absolutną instrukcję obsługi drugiego człowieka, to nagle to, co powinno być podmiotowe, staje się przedmiotowe, instrumentalne i robi się takie mało interesujące. Dlatego myślę, że w wychowaniu dzieci, czyli w pokazywaniu rzeczy najważniejszych w świecie, nie ma reguł. Jeśli ojciec jest odpowiedzialny, jeśli facet jest odpowiedzialny, to on nie musi być idolem. To ojciec Jan Góra mówił, że ojciec to nie jest idol, to nie jest ktoś, kto spełnia kategorię jakiegoś wzorca. To jest przede wszystkim ktoś, kto dał życie i bez wątpienia jest bardzo oddany swoim dzieciom. I jeśli one tego mogą doświadczyć, to jest jakby pierwsza ważna rzecz. A potem pozostaje decyzją, w jaki sposób się tym dzieli. Tu oczywiście znów przesunąłbym się w stronę filozofii, żeby zapytać, jaka jest różnica pomiędzy męskością i kobiecością, albo jakie są zagrożenia zniewieścienia męskości. Ale to pozostawiam może.
Ale to dobrze, bo już podchodzimy pod to, o co chcę pana zapytać, ponieważ jest pan pierwszym filozofem w programie Męski Profil. I o tej męskości w sumie możemy porozmawiać szczerze. Czy można w ogóle spróbować uogólnić, jacy są współcześni mężczyźni?
Z uogólnieniem bardzo bym się obawiał.
Tak. Zawsze możemy powiedzieć, że są różni.
Tak. To jest jest taka formuła, którą kiedyś słyszałem od profesora Tomasza Węcławskiego. Bardzo mi się podobała na wyjaśnienie takiego pytania, w czym to człowiek do Pana Boga jest podobny. I profesor wtedy mówił, myślę, że za tekstami Tomasza Zakwiną, że ludzie są podobni do Pana Boga w tym, czym się między sobą różnią. I myślę, że bogactwo męskości to są takie warunki, w których ta różnorodność mężczyzn może się rozwijać. Znaczy, to jest obszar, w którym ich wolność nie jest poddawana presji mody, jakichś oczekiwań, jakichś trendów. Facet, kiedy wie, kim jest, to wie i nie musi się do czegoś dostosowywać. To są oczywiście bardzo delikatne kwestie. Kiedyś spotkałem taki tekst, wydaje mi się, że to był ojciec Augustyn, taki jezuita słynny, i on zwrócił moją uwagę pewną ważną kwestią, a mianowicie w Starym Testamencie jest takie piękne opowiadanie o tym, jak jeden z bliźniaków, Jakub, ucieka przed swoim bratem Ezawem. To jest też arcyciekawa historia, bo Ezaw był starszym bliźniakiem i jemu przysługiwało prawo przejęcia wszystkich ważnych rzeczy w rodzie. No i Jakub jakoś go tam podszedł i to on przejął. No i kiedy tak uciekał i uciekał przed tym bratem, nagle w tym opowiadaniu pojawia się taki dziwny moment, że on dochodzi do wniosku, że już dłużej tak nie można, że on musi się z tym bratem spotkać i wtedy pojawia się opis, który różnie jest tłumaczony. To jest opis zmagania się Jakuba, no i tu z aniołem, z Bogiem. Tam jest jedna bardzo istotna rzecz, która pokazuje archetyp mężczyzny, a mianowicie kiedy ten Jakub walczy całą noc i nad ranem, ten, z którym on walczy, ten właśnie, który go trzyma, mówi do niego, puść mnie, bo się robi jasno, czyli będzie widać, kim jestem, a Jakub odpowiada mu, nie puszczę, dopóki mi nie pobłogosławisz. A wtedy on, oczywiście zgodnie z formułą kulturową, żeby mógł powiedzieć błogosławieństwo, musi znać imię. Pyta Jakuba, jakie jest twoje imię. On Jakub. Na to ten, z którym on walczy, mówi: od dzisiaj nie będziesz już Jakub. Od dzisiaj będziesz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i wygrałaś. I teraz, żeby to dobrze zrozumieć. Słowo, nie jestem specjalistą w zakresie hebraistyki, ale też pytałem, sprawdzałem, rzeczywiście Izrael to jest zmagający się z Bogiem. Tu nie chodzi o kreację buntowniczą wśród mężczyzn. Tu chodzi o to, że to jest człowiek, który w całości bierze na siebie odpowiedzialność wobec rzeczy najświętszych dla niego i wobec ludzi.
No dobrze, ale czy ten etos męskości, on funkcjonuje nadal, czy jednak gdzieś odchodzimy od tego? No pan obserwuje studentów.
Myślę, że...
Młodych ludzi.
Tak. Ta dążność do zmagania się wśród młodych ludzi jest moim zdaniem cały czas taka sama. To, że kulturowo są im proponowane pewne pozy, to jest inna rzecz. W momencie, w którym, bo powiedzmy takim testem może być jakiś ciekawy tekst, reakcja, wola poznawcza, wola zmierzenia się z pytaniem odsłania tą zasadniczą cechę mężczyzny, czyli wolę zmagania się. Oczywiście jest całe mnóstwo historii, o których słyszę, gdzie można obserwować ucieczkę do odpowiedzialności.
Czyli trochę jest to takie dbanie o samego siebie.
Tak. Zastanawiałem się kiedyś nad tym, może psychologia mogłaby coś na ten temat powiedzieć, ale z punktu widzenia filozofii to myślę, że oczywiście żadna z dyscyplin filozoficznych się tym nie zajmuje wprost. To są takie peryferyjne przemyślenia. Ta różnica archetypu kobiecości i męskości, którą można sprowadzić do tego, że kobieta utożsamia się z jej nie ja, z dzieckiem się utożsamia. Każdy z nas ma to doświadczenie, że kiedy coś żeśmy w dzieciństwie przeskrobali, to babcia była w stanie nas jakoś z tej sytuacji wytłumaczyć i wybronić. Tak. Natomiast dziadek zazwyczaj w tej sytuacji stał na stanowisku powiedzenia jak jest, czyli trzymania wspólnoty wartości. Tak, babcia reprezentowała wspólnotę współczucia, dziadek wspólnotę wartości. Przy czym oboje razem w świetnej korelacji właśnie to uzupełniali. Jeśli dochodzi do takich przesunięć, w których albo mężczyzna przejdzie na stronę wyłącznie wspólnoty współczucia, albo po prostu go nie będzie, bo będzie, nie będzie potrafił zgodzić się na to nie ja. To jest też pytanie. Prawdziwa męskość to jest moment, w którym my się potrafimy zgodzić na nie ja. Dla kobiety macierzyństwo wyłania się z biologicznie, tak, z samego faktu urodzenia dziecka. Dla mężczyzny ojcostwo, to Jan Góra mówił za Karolem Wojtyłą, faceci muszą się uczyć ojcostwa. To jest poziom duchowy. Ojcostwo ma swoje źródło na poziomie duchowym, w przeciwnym razie jest po prostu tylko instrukcją obsługi człowieka.
No i to wszystko są ciekawe kwestie, które dziś poruszyliśmy w męskim profilu. Filozof, przedsiębiorca, no powinienem powiedzieć także nauczyciel akademicki, jak słychać było, wywód tutaj pan zrobił. Ciekawy bardzo. Mediator, regionalista Grzegorz Hecker, no i powinienem powiedzieć też człowiek, który grał w zespole folklorystycznym. Na czym pan grał?
Na skrzypcach. Folklor szamotulski gram na skrzypcach, natomiast w orkiestrze kameralnej, którą założyliśmy wspólnie z przyjaciółmi w Szamotulskim Towarzystwie Muzycznym, gram na altówce.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Bardzo dziękuję również.
Męski profil.